Aleksandra pracuje w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej, prowadzi też własną firmę, gdzie zajmuje się personalizacją odzieży i dodatków. Ania pracuje jako aktorka. Zagrała m.in. w nominowanym do Oscara w 2022 roku w filmie Sukienka. Filip ukończył administrację na Uniwersytecie Pedagogicznym. Alan to magister psychologii, pasjonat języków obcych. Sebastian to aktywista. Julia studiuje psychologię. Wiktoria lubi projektować ubrania i szyć na maszynie, interesuje się grafiką i rysunkiem. Bartek najbardziej lubi pływać, ale jest też triatlonistą. Janek interesuje się aktorstwem i chodzi na kółko teatralne. Barbara prowadziła własną agencję doradztwa ubezpieczeniowego i funduszy inwestycyjnych, a najbardziej lubi podróżować. Marta lubi filmy historyczne, przyrodnicze, kostiumowe i podróżnicze. Mariusz to artysta i mówca motywacyjny. Bartosz lubi jeździć na rowerze, najchętniej po lasach i bezdrożach. Piotr interesuje się modą, lubi szyć. Lubi też tańczyć i chodzi na kurs tańca. Udziela się często jako wolontariusz. Wiele ich różni, ale jest też coś, co ich łączy, niepełnosprawność, a także udział w kolejnej edycji kampanii Fundacji Avalon. Teraz mnie widzisz? Dziś o tej kampanii powiemy. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
To ogólnopolska kampania społeczna, w której jej pomysłodawcy oddają głos osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, skupiają się na ich perspektywie, dają możliwość mówienia we własnym imieniu o swoich potrzebach i odczuciach. Więcej o kampanii opowiedzą bohaterowie kampanii, m.in. Julia Kleczyńska i kierowniczka działu komunikacji i promocji Fundacji Avalon, Helena Szczuka.
Teraz mnie widzisz? Jest nas ponad 5 milionów, a wciąż czujemy się niewidzialni. Niepełnosprawność to nie wszystko. Poznaj nasze historie na fundacjaavalon.pl.
W opisie tej kampanii czytamy m.in. osoby z niepełnosprawnościami często muszą bardzo mocno, wyraźnie i głośno akcentować oraz podkreślać swoją osobowość, umiejętności, podmiotowość, by zostać zauważonymi.
Fundacja Avalon od 17 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami przewlekle chore i z tych codziennych naszych kontaktów wychodzą właśnie takie opowieści o poczuciu niewidzialności, niezauważalności, o tym, że w postrzeganiu społecznym ta niepełnosprawność odgrywa pierwsze skrzypce. I można powiedzieć, że to są w pewnym sensie naturalne odruchy, bo zwracamy często uwagę na to, co się wyróżnia, więc niepełnosprawność, o ile ona oczywiście jest widoczna, ponieważ niepełnosprawności mamy bardzo różne i często też niewidzialne, to rzeczywiście ta niepełnosprawność przykuwa wzrok, interesuje nas, ciekawi, natomiast wszystkie inne cechy, ta osobowość, czy umiejętności, talenty, doświadczenie, wykształcenie i tak dalej, to rzeczywiście gdzieś tam idzie na bok, usuwa się w cień i wówczas takiej osobie czasami ciężko jest się przebić z tymi wszystkimi innymi cechami. Zależy nam, żeby niepełnosprawność była jak najbardziej neutralizowana, aczkolwiek ona ma ogromny wpływ na życie człowieka, no to właśnie nie jest jego jedyną cechą. Bardzo nam na tej neutralizacji zależy i też na tym, żeby odejść od takich dwóch głównych obrazów niepełnosprawności i człowieka jej doświadczającego i też uczuć, które są z tym związane. Pierwszy, no to jest pewnego rodzaju litość, a drugie to jest ta superheroizacja, że podziwiamy, że mimo niepełnosprawności ktoś sobie świetnie radzi, natomiast dlatego, że wydaje nam się, że ta niepełnosprawność wypełnia życie człowieka w 100%.
Bardzo często osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na to, że są pokazywane jako bohaterowie, nie jako osoby funkcjonujące w społeczeństwie, a trzeba odwrócić ten trend. Trzeba pokazać, że są to pełnowartościowi pracownicy, mają niejednokrotnie wyższe predyspozycje, wyższe możliwości, mimo przeciwności losu.
To prawda. Na tym nam bardzo zależy. Jest to już 6. kampania, ogólnopolska kampania społeczna Fundacji Avalon. Co roku o tym mówimy, ale też w takiej codziennej pracy bardzo o to walczymy. Rzeczywiście nie można też powiedzieć, że sytuacja się nie zmienia, że rzeczywistość się nie zmienia. Natomiast te zmiany muszą zajść przede wszystkim na poziomie systemu, ale także na poziomie jednostkowym w kwestii tego, w jaki sposób ja jako człowiek postrzegam drugą osobę. To, co pani powiedziała, jest niezwykle ważne, ponieważ my się bardzo silnie na tej niepełnosprawności skupiamy i robimy z osób z niepełnosprawnościami albo tych super, super bohaterów, albo te osoby, które wiecznie potrzebują opieki, pomocy, wsparcia, i tak dalej, i tak dalej.
Przez lata zwracało się uwagę na bariery architektoniczne. Tutaj mówimy oczywiście o niepełnosprawnościach, na przykład osób z problemami z chodzeniem. Oczywiście i zmiany w prawie, i zmiany w podejściu na przykład władz, czy rządowych, czy samorządowych do tego tematu sprawiły, że z tym no może nie jest idealnie, ale z roku na rok jest coraz lepiej. Na
przykład, jest coraz
jest,
lepiej.
Ale czy jesteśmy już jako społeczeństwo do końca gotowi, żeby zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w swojej głowie? Bo też często wskazują na to, że to właśnie nie bariery architektoniczne, a bariery mentalne są obecnie problemem.
Jeżeli chodzi o kwestię dostępności architektonicznej, to tutaj trzeba przyznać, że jest coraz lepiej. Przede wszystkim w dużych miastach, w większych ośrodkach miejskich. Oczywiście też nawet jedna z bohaterek naszej kampanii, Ania Dzieduszycka, mówi, że ona nie oczekuje dostępności architektonicznej w 100%, dlatego że ona ma świadomość, że to nie jest możliwe.
Teoretycznie mogłabym nazwać, że jestem niewidzialna, a tak naprawdę bardzo często świat... Architektura pokazuje nam, że niepełnosprawni są niedostosowani do życia, czyli do rzeczywistości, realii i społecznych miejsc. Architektury nie zawsze da się dostosować, są też zabytki. Ja bardzo lubię jeździć, podróżować, korzystać z życia. Dużym problemem często są hotele. Na szczęście ludzie się zmieniają, więc bardzo często teraz uzyskuję pomoc, mogę powiedzieć, czego potrzebuję, jeżeli wiem, że akurat tutaj się zatrzymam, tutaj będę nocować, ale jeżeli jest to spontaniczny wyjazd, to bardzo często łóżka są niedostosowane. Jak leciałam do Ameryki, to dostałam w hotelu dwie drabinki metalowe. Jedna drabinka do zlewu, żebym w łazience mogła sobie umyć ręce i właśnie dosięgać, a druga do łóżka. Dlatego, że łóżko sięgało mi do biustu. Rozumiem, większość nas jest wysoka. W szpitalach też bardzo często są łóżka dla mnie niedostosowane. Ale sam fakt, że niektórzy się starają i biegną do sklepu po metalową drabinkę albo po stołeczek z jakiegoś sklepu, to jest naprawdę już duży plus.
Rzeczywiście jest coraz lepiej w tym zakresie. Oczywiście bywają ciągle sytuacje śmieszno-smutne, gdzie na przykład dzwonek, ażeby wezwać osobę do pomocy w pokonaniu iluś tam schodów czy włączenia na przykład dźwigu jest za schodami, ale takie sytuacje na szczęście zdarzają się coraz rzadziej. Ta dostępność jednak dotyczy nie tylko barier architektonicznych, ale także chociażby dostępności cyfrowej, dostępności tłumacza języka migowego, czy też innych takich alternatywnych form komunikowania się. No ale, tak jak pani powiedziała, to tutaj nasi bohaterowie w kampanii, a mamy ich w tym roku aż 14, oni sami mówią, największe bariery są w głowach człowieka.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Zwłaszcza jako rodzice czy opiekunowie, często mówimy dziecku, które spotyka się z osobą chociażby poruszającą się na wózku, czy z osobą niewidomą, z laską białą, to my od razu mówimy, uważaj, odejdź, zostaw, nie patrz. I w ten sposób budujemy ten mur. Dziecko jest ciekawe. Dziecko często nie ma tych wszystkich naleciałości, które pojawiają się w późniejszym czasie jego rozwoju.
Jest szczere i też szczerze pytań.
Więc właśnie, traktujmy się naturalnie, normalnie.
Dzieci są w stanie przyjąć to. Ja sama mam 5 lat starszego brata i jak się urodziłam, to były rozmowy z moim bratem, co się takiego ze mną stało, ale dzieci są bardzo dobrze w stanie przyjąć to, że ktoś jest z niepełnosprawnością inny i potrafią zrozumieć to, że tak naprawdę jest taki sam, mimo że jest z niepełnosprawnością. Ponadto rozmawiałam ostatnio z 7-letnim dzieckiem, z mojej mamy znajomej córką. Naprawdę można wytłumaczyć dziecku, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni. I myślę, że to od tego się zaczyna, czym skorupka za młodu nasiąknie, potem takie dziecko inaczej postrzega, jak idzie do szkoły, na przykład osoby z niepełnosprawnością.
Jeżeli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy, to po prostu ją o nią zapytajmy. Też nie pomagają od razu, bo to czasami można więcej krzywdy narobić niż dobrego, ale zwyczajnie życzliwie zapytajmy, czy ta pomoc jest potrzebna. Najwyżej okaże się, że nie jest potrzebna, ale to i tak jest taki element codziennej, zwykłej życzliwości, która sprawia, że nam się przyjemniej żyje i przez dzień przechodzi. Jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną, to weźmy taki przykład. Są koperty, które są dedykowane osobom z orzeczeniem, na których parkować może tylko osoba takie orzeczenie posiadające i posiadająca specjalną kartę, która uprawnia do tego parkowania. No ale my już, jako użytkownicy tego parkingu, na przykład albo stawiamy samochód na kopercie, albo stawiamy go przy kopercie w taki sposób, że ona jest zablokowana. A koperta musi być szeroka, ponieważ osoba, która wysiada z tego samochodu, bardzo często potrzebuje więcej przestrzeni, żeby wyjąć wózek, żeby na nim usiąść. i tak dalej, i tak dalej. Hulajnogi, które często pozostawiamy na środku chodnika albo w takich miejscach, które są zwyczajnie niebezpieczne dla osoby niewidomej, czy też uniemożliwiają przejazd osobie na wózku. Poręcze przy podjazdach, bardzo często, zwłaszcza latem, na wiosnę, jeszcze wczesną jesienią, lubimy przypinać tam rowery. A dla osoby poruszającej się na wózku, zwłaszcza na przykład elektrycznym, który jest wózkiem szerokim, wówczas ten podjazd już będzie niedostępny. Czyli nawet jeżeli mamy dostępność zagwarantowaną, to bardzo często my, jako ci pełnosprawni użytkownicy przestrzeni wspólnej, zapominamy o tym, że to czemuś służy. No a zimą z kolei na przykład odśnieżane są chodniki, ale podjazdy już nie są odśnieżane. Ale rzeczywiście najważniejsze są te bariery w naszych głowach, żeby wyobraźnia nam mówiła o tym, że są inni użytkownicy, że są inne osoby, które swoje potrzeby realizują nieco w inny sposób. Często mówimy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Natomiast te potrzeby, one są de facto bardzo często tożsame z potrzebami osób pełnosprawnych, czyli potrzeba swobody poruszania się, korzystania z dóbr kultury, potrzeba pracy czy realizowania swoich pasji. To są takie potrzeby wspólne dla nas wszystkich, tylko często dla osób, które doświadczają niepełnosprawności, a tych niepełnosprawności jest bardzo dużo rodzajów. Sposób musi się nieco różnić i my uważamy, że jesteśmy zobowiązani do tworzenia przestrzeni i świata, który byłby dla nas wspólny. Nasz prezes Sebastian Luty, który sam jest osobą z niepełnosprawnością, porusza się na wózku aktywnym, on zawsze mówi tak, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób się zachować, zachowuj się normalnie. To znaczy te normy kulturowe, dobre wychowanie, ogłada, powiedziałabym, społeczna i taka interpersonalna jest tutaj nadrzędna. Ale to też bardzo ładnie Julia powiedziała w nagranym dla fundacji w ramach kampanii testimonialu swoim takim wystąpieniu wideo. Drodzy Państwo, traktujcie nas normalnie, tak jakbyście sami chcieli być traktowani.
My naprawdę nic innego nie chcemy niż normalnego traktowania. Byłam ostatnio u lekarza na dość poważnych badaniach, bo miałam trochę problemów ze zdrowiem, niezwiązanych z niepełnosprawnością. I moja mama weszła ze mną do tego gabinetu. Już nie wiedziałam, czy tam jest gdzie usiąść, bo musiałam się rozebrać do tego badania. Mówię, dobra, już tam nie będę zawracała głowy. Mama mi zdjęła w takim razie tą bluzkę, no bo jak ja stoję, no to ja nie ustoję. Dlatego mam balkonik i się go trzymam. I pani się zaczęła zwracać do mamy. Czy da radę ustać? Czy da radę się zbliżyć bardziej? Nie, czy pani da radę ustać? I ja się poczułam z tym bardzo źle. Mówię, studiuję, daję sobie sama radę, mieszkam sama. A się poczułam, jakbym się zdała na tą niepełnosprawność i była rozpatrywana przez tą lekarkę tylko przez pryzmat niepełnosprawności.
Bez barier.
Kampania Fundacji Avalon Teraz Mnie Widzisz zebrała 14 osób, które doświadczają różnego rodzaju niepełnosprawności i które odsłaniają przed odbiorcami swoją opowieść o tym, kiedy się czują niezauważalni, co chcieliby przekazać swojemu odbiorcy.
Zawsze chciałam edukować ludzi w tym temacie i zawsze miałam smykałkę do tego, tylko tak mnie to hamowało, mówię, może nie, może za ostro, a tutaj Fundacja Avalon zaprosiła mnie do jednego filmu we wrześniu z okazji Światowego Dnia Dziecięcego Porażenia Mózgowego i teraz z kampanii i cieszę się bardzo, że mogłam wstąpić w tej kampanii, że mogłam powiedzieć, co myślę na temat niewidzialności osób z niepełnosprawnościami, bo mnie najbardziej boli omijanie ludzi z niepełnosprawnością, bo to jest chyba najbardziej bolesne, bo to, że przestrzeń jest niedostosowana. To jest jedno, ale najbardziej boli unikanie przez ludzi nas, osób z niepełnosprawnością, co zresztą ma swoją nazwę i jest to ableizm. Ta kampania jest dla mnie bardzo ważna i jest dla mnie takim krokiem do tego, żeby dalej edukować i dalej mówić, że my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni, bo czułam się wykluczana i czułam, że ludzie nie wiedzą, że ja jestem taka sama jak oni, tylko po prostu mam problem z poruszaniem się, ale nie różnię się w żadnym innym aspekcie od nich.
Powiedziała pani, niezauważalna, czułam się prawie od zawsze.
To oznacza tyle, że jak poszłam do szkoły, to jak zapraszałam na pizzę, to odwlekali. Jak umówiłam się z koleżanką, to ona powiedziała, że no wiesz, tutaj nie możemy, no bo koleżanka boi się poznawać nowych ludzi, czyli takie wymówki były. I kiedyś usłyszałam, że jestem głupią kaleką w podstawówce. Potem jak poszłam do liceum, bo miałam podstawówkę łączoną z liceum, to usłyszałam, że nie będziemy z tobą wychodzić, bo się boimy, że ty się przewrócisz. Ja to jak najbardziej rozumiem, to co wtedy koleżanka mi powiedziała, ale to jest wskazywanie nas na smutek, na depresję, na wykluczenie. trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo ja studiuję psychologię i potrzeba akceptacji i przynależności do grupy to są takie uniwersalne potrzeby, a tak naprawdę traktując tych ludzi inaczej, omijając, postępując tak jak powiedziałam wcześniej, nie dajemy realizować tych podstawowych potrzeb i to ma swoje określone konsekwencje i to jest wielki ból dla takiej osoby, wiem, sama doświadczyłam i właśnie dlatego cieszę się, że mogę być w tej kampanii, że mogę edukować ludzi i spotkałam się też z takimi komentarzami, że oni tego nie wiedzieli, o czym ja mówię, także cieszę się, że mogę edukować.
To, o czym pani powiedziała, myślę, że w wielu przypadkach spowodowałoby, że osoba z niepełnosprawnością zamknęłaby się w domu z powodu tych przykrych słów od rówieśników. Pani jednak jest przykładem osoby, która nie tylko skończyła szkołę średnią, ale też poszła na studia. Czyli mimo przeciwności losu, mimo tych przykrych słów, które w swoim życiu pani usłyszała, pokazuje pani, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą siedzieć w domu.
Traktując tych ludzi, nie dajemy im możliwości, żeby oni wyszli z domu. Oni prędzej czy później myślę, że się załamią, bo z kim mają rozmawiać, jak każdy się od nich odwraca. Bo rówieśnik się będzie bał. Ja w ogóle sama mieszkam, teraz mam chłopaka, ale pochodzę z Łowicza. Jak wyjechałam do Warszawy, to mam wrażenie, że tam ludzie są bardziej otwarci. Mam parę takich przykładów naprawdę osób, które bardzo się cieszę, że tak mnie odebrały i podziwiać tylko i bić brawo i brać z nich przykład, bo naprawdę dzięki nim mogę normalnie funkcjonować i to też jest zasługa tego, że ja jak wyjechałam do Warszawy, to musiałam się po niej sama poruszać, a moi rodzice zostali w Łowiczu, więc to też jest kwestia tego, że już nie dowozili mnie wszędzie.
Pani przykład pokazuje, że w dużym mieście można się odnaleźć, można się realizować.
Można się odnaleźć i realizować, tym bardziej, że ja mam umiarkowany stopień tej niepełnosprawności i naprawdę ja nie widzę zbyt wielu przeszkód. Ja mam takie swoje patenty, z których korzystam w życiu codziennym i dzięki temu mogę powiedzieć, że nie widzę wielu przeszkód i ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Jestem samodzielna.
Zależy nam na tym przede wszystkim, ażebyśmy przywrócili osobom z niepełnosprawnościami podmiotowość. Osoby z niepełnosprawnościami doświadczają tej niewidzialności na co dzień, chociażby podczas takich kontaktów, czy to w przychodni, czy to w sklepie, czy gdzieś tam nawet na ulicy, kiedy są z osobą towarzyszącą. Bardzo często wówczas zaczynamy rozmawiać automatycznie z osobą pełnosprawną, mimo że osoba z niepełnosprawnością wypowiada się we własnym imieniu. Na tym nam bardzo, bardzo zależy, żeby tę podmiotowość przywrócić i żeby zauważyć, że niepełnosprawność dotyczy w Polsce ponad 5 milionów osób. Nie zawsze jest to niepełnosprawność widoczna. Zależy nam na tym, żeby normalizować niepełnosprawność i zmieniać obraz osoby z niepełnosprawnościami w Polsce, wspierać, pomagać, ale oczywiście też budować takie społeczeństwo, taki świat, gdzie każdy może realizować swoje marzenia, swoje pasje, swoje ambicje na równych prawach.
Też rozumiem, że to było celowe działanie, że nie osoby pełnosprawne, nie działacze fundacji opowiadali o tych przypadkach,
oczywiście,
tylko żeby pokazać te osoby z różnych środowisk, z różnymi niepełnosprawnościami, ale które łączy to, że chcą być zauważane, chcą być widzialne.
Tak, udało nam się naprawdę zresztą co roku, bo to już jest szósta kampania Fundacji Avalon, zaprosić do kampanii naprawdę wspaniałych bohaterów. Co roku to było zazwyczaj 3 osoby, 6 osób, w tym roku mamy 14. Cały proces produkcji tej kampanii był naprawdę bardzo, bardzo intensywny, pracowity i powiedziałabym wręcz szalony, bo tempo było naprawdę miejscami mordercze. Powstał wspaniały spot zapowiadający kampanię. Powstało też 14 oddzielnych opowieści, opowieści każdego z naszych bohaterów, a zaprosiliśmy osoby niskorosłe, zaprosiliśmy osoby poruszające się na wózku z protezami, 2 osoby niewidome, 1 osobę głuchą. Rzeczywiście tutaj to spektrum jest dość szerokie, chociaż ono i tak nie wyczerpuje tematu oczywiście, ale fajnie, bo też mamy 2 dzieci, Janka oraz Wiki, którzy opowiadają o swojej niepełnosprawności ze swojego dziecięcego punktu widzenia.
Na przykład chciałam sobie wyjść gdzieś się przewietrzyć, to zazwyczaj dużo schodów jest, żeby zejść na dół, więc sobie tak normalnie nie poradzę. Gdyby była na przykład winda, to bym już sobie poradził jakoś. Powinno to być przystosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami, takimi jak ja na przykład. No i uważam, że powinniśmy się jak najbardziej wspierać, szanować siebie nawzajem, ogólnie też siebie tolerować, no i ogólnie pomagać sobie w trudnych sytuacjach.
Jestem niższa od innych i po prostu inaczej wyglądam. Czasami też inaczej chodzę, no bo wiadomo, mam inaczej tam wszystko skonstruowane. No i niektóre dzieci po prostu tego nie umieją zrozumieć, czy coś jakoś tak nie oceniać ludzi po wyglądzie. Jak że jestem niska, to wszyscy wtedy myślą, że jestem jakimś trzylatkiem, nie umiem mówić, nie umiem niczego i w sumie to jest bez sensu, bo trzeba po prostu poznać ludzi od środka, a nie tak, jak wyglądają na zewnątrz. I zauważyłam, że dużo ludzi się właśnie przekonało, że na początku myślało, że jestem niska trzylatka, niby, no a później odkryli, że jestem naprawdę, powiedzmy, w środku, że jestem taka naprawdę miła i no, sympatyczna i rozmowna, więc no i po prostu nie oceniać ludzi po wyglądzie. Jeżeli coś się dzieje, to zapytać się, czy pomóc, czy nie wiem, jakoś właśnie zanieść jedzenie do stolika, czy jakoś tak coś w tym stylu. Czasami mam trudność z tym, że na przykład jak idę do toalety, nie wiem, w kinie czy w restauracji, to klamki są wysoko i te zamknięcia do toalet, no, albo są schody jakieś wysokie, na przykład, nie wiem, właśnie w restauracjach czy coś, to jest wysoko, no i wtedy nie wiem, jak sobie poradzić. No i właśnie kogoś proszę albo o pomoc, no albo idę gdzie indziej, no bo nie wiem, co zrobić. Mój kolega, właśnie jak jestem na niska i byłam u niego i w ogóle jak się spotykamy, to cały czas jak ktoś do mnie mówi, to kłóca przy mnie. I to jest naprawdę bardzo miłe, no bo nie muszę podnosić głowy. No i nie czuję się od niego taka, że naprawdę jestem niska i muszę podnosić do niego głowę. On musi schylać głowę, żeby na mnie patrzył, kłóca przy mnie, no i rozmawia ze mną.
Więc zachęcam, aby wejść na stronę www.fundacjaawalon.pl, poznać naszych wszystkich wspaniałych bohaterów i otworzyć swoje serce, bo to jest nasze właśnie hasło. Czy teraz mnie widzisz? Otwórz oczy. Jest ponad 5 milionów powodów, żeby te oczy otworzyć.
Otwierajmy więc oczy. Zaglądajmy na www.fundacjaawalon.pl, a dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.